Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo gorąco w Radiu Maryja, czas rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie witamy również naszego gościa, którym jest pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witamy serdecznie pana dyrektora w Radiu Maryja tym razem.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Rozpoczęliśmy tak jak zwykle w niedzielę w telewizji Trwam o 18.15. Podejmujemy temat dzisiaj niepokorni, niezłomni, wierni. Takie trzy określenia tych, o których chcemy mówić. A chcemy mówić o ludziach, którzy wychodzą trochę z cienia. Wychodzą z podziemia, tak możemy powiedzieć. Kiedyś w tym podziemiu musieli żyć, mieszkać, walczyć. Potem przez wiele, wiele lat musieli, no czy byli, może już nie musieli, ale byli przez historię, przez władze ówczesne skazani na taki niebyt historyczny, jeżeli to tak można wyrazić. Dzisiaj wychodzą z tego podziemia, za co jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy w tej kwestii coś robią. Spotykamy się, panie dyrektorze, w przeddzień, można powiedzieć za tydzień. Niecałe już te dni takie szczególne dla nas jako Polaków też i 1 i 2 listopada, czyli wszystkich świętych i wszystkich wiernych zmarłych, to się jakoś przeplata jeden dzień i drugi. Pamiętamy i myślę, że warto od tego zacząć, by stanąć nad grobami swoich bliskich, ale nie wszystkie groby jeszcze są.
Tak.
Nie wszystkich jeszcze mogiły mamy, bo są jeszcze poszukiwani, są jeszcze w fazie identyfikacji, tak byśmy to nazwali. Proszę powiedzieć, panie dyrektorze, może na początku, co to za ludzie, o kim mówimy, o kim będziemy dzisiaj rozmawiać, o tych niepokornych, niezłomnych, wiernych. Kto to jest? Bo myślę, że warto powiedzieć, kto to jest, a nie kto to był.
Są to przepiękni polscy żołnierze drugiej konspiracji, jak to mawiamy o nich. Żołnierze, którzy wtedy, kiedy cały wolny świat cieszył się z zakończenia wojny, cały wolny świat świętował, młodzi chłopcy, którzy chodzili wcześniej w mundurach, wracali do szkół, wracali na uczelnie, wracali do swoich narzeczonych. W Polsce było inaczej. W Polsce młodzi chłopcy, którzy w czasie wojny walczyli z obydwoma okupantami, Niemcami i Sowietami, po zakończeniu II wojny światowej, zamiast iść na defiladę zwycięstwa, pozostawali w lesie, nadal walczyli, a ci, którzy nadal walczyli, nadal ginęli, a ci, którzy mieli te nieszczęście dostać się w ręce NKWD czy polskiej bezpieki, cierpieli, byli torturowani i ginęli w takich miejscach, jakim był areszt śledczy Warszawa Mokotów, jakim było więzienie na Montelupich w Krakowie, takich miejscach, jak było więzienie na Kurkowej w Gdańsku, w miejscach, które były miejscami kaźni, zarówno w czasie okupacji niemieckiej, jak i okupacji sowieckiej po 1945 roku. Ale my cały czas, mówiąc o tych ludziach, opowiadamy historię żołnierzy, którzy walczyli, ginęli w granicach obecnej Rzeczypospolitej. A musimy pamiętać, i to myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać, o tych wspaniałych żołnierzach Wojska Polskiego, o wspaniałych żołnierzach najpiękniejszej polskiej armii, jakim była Armia Krajowa, o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, którzy zostali na polskich ziemiach utraconych, którzy zostali za kordonem i którzy tam ginęli, bo oni wszyscy po tamtej stronie zginęli.
Lata całe od momentu odzyskania niepodległości, mam tu na myśli te lata 89, 90 i późniejsze, ten temat był przemilczany. Mówiliśmy o tym w telewizji, że dopiero 93 rok był takim przełomem, kiedy zaczęto mówić o kimś takim jak żołnierze wyklęci. Dzisiaj nazywamy ich i wyklętymi, ale też i niezłomnymi, bo nie dali się złamać, bo byli wierni ideałom, wartościom, ale też wierni Panu Bogu. Dlaczego tak długo to trwało? Ja kojarzę, że dopiero od tego 2011 roku, kiedy ten 1 marca został ustanowiony Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zaczęło się mówić jakoś tak odważniej o tych osobach, pokazywać ich bohaterstwo, to jakimi rzeczywiście chyba byli. Co wpłynęło na to, że mimo, że te władze już były trochę bardziej po prawej stronie, co trwało tak długo?
Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście 93 rok, czyli rok, kiedy środowisko Ligi Republikańskiej, wówczas kierowane przez Mariusza Kamińskiego, stworzyło nieprawdopodobną wystawę. Stworzyło wystawę pod nazwą Żołnierze Wyklęci, która po raz pierwszy w ogóle pokazywała historię żołnierzy antykomunistycznego powstania, jak teraz mawiamy. Pokazała po raz pierwszy żołnierzy Brygad Wileńskich Armii Krajowej. Pokazała po raz pierwszy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To było jakieś przebudzenie, ale wokół tej nazwy Żołnierze Wyklęci rozgorzała dyskusja, szczególnie po 2010-2011 roku, kiedy ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ja będę tej nazwy bronił, aczkolwiek używam również określenia żołnierze niezłomni, żołnierze antykomunistycznego powstania. Dlaczego? Dlatego, że w 93 roku w polskich szkołach i w polskich podręcznikach do historii ci żołnierze byli nadal określani jako bandyci. W taki sposób, jak byli określani przez cały okres państwa komunistycznego. Państwa, które było rządzone przez komunistycznych zdrajców, przez tych, którzy sprzedali się Moskwie i którzy wiernie tej Moskwie służyli. Skoro więc ci byli bandytami, to kim byli tamci? Jest w Polsce taka miejscowość, gdzie stał w starych czasach pomnik tak zwanych utrwalaczy, z dużym epitafią im poświęconych. Po 89 roku środowisko żołnierzy Armii Krajowej postanowiło w tej samej miejscowości postawić pomnik swoich kolegów, swoich przyjaciół. I nie zniszczyli tego pomnika utrwalaczy, tylko na tablicy obok przykleili drugą tablicę. Że był w Polsce taki czas, że bohaterowie byli nazywani zdrajcami, a zdrajcy śmieli się nazywać bohaterami. I to był niestety 93 rok i późniejsze lata. To był taki czas, kiedy ta prawda o przecudownych, wspaniałych żołnierzach antykomunistycznego powstania, tych pięknych, wspaniałych chłopcach, pięknych, wspaniałych dziewczynach, trzeba było mówić. Trzeba było pisać, trzeba było jak najwięcej organizować, robić reportaży i nagrywać ich wspomnienia. I ten proces rozpoczął się w 93 roku. Były wówczas w Polsce takie środowiska, bo trudno nazwać to inaczej, środowiska, które podjęły badania nad historią fenomenu żołnierzy wyklętych. To było środowisko skupione wokół świętej pamięci pana profesora Tomasza Strzembosza, wybitnego, wspaniałego polskiego historyka, który w czasach, kiedy nikomu jeszcze do głowy nie przychodziło zajmować się wyklętymi, on już jeździł po wsiach podlaskich, Podlasia i nagrywał wspomnienia partyzantów. Zbierał pamiątki, zbierał dokumenty. Jako wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opowiadał swoim studentom o żołnierzach niezłomnych. Z czasem byli to magistranci, później doktoranci. I wypracował, stworzył pewne środowisko historyków, tak wybitnych jak profesor Niewiński, doktor Łabuszewski, doktor Krajewski, którzy kontynuują w tej chwili tą misję. Doktor Poleszak, to są te nazwiska. Profesor Tomasz Strzembosz działał w Lublinie i w Warszawie. Natomiast w Krakowie, w Rzeszowie działało środowisko skupione wokół świętej pamięci Janusza Kurtyki. Środowisko skupione wokół byłych żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i periodyku, który oni wydawali, Zeszyty Historyczne Win. Janusz Kurtyka, doktor Zbigniew Nawrocki, doktor Filip Musiał, Wojciech Frazik. To są te nazwiska, które kontynuują tą misję po śmierci świętej pamięci Janusza Kurtyki. W drugiej części Polski, w kolejnej części Polski, we Wrocławiu, profesor Szwagrzyk, wówczas jeszcze młody doktor, samotnie poszukiwał grobów pomordowanych żołnierzy antykomunistycznego powstania. I proszę sobie wyobrazić, że w 2000 roku ci wszyscy ludzie odnaleźli się razem w Instytucie Pamięci Narodowej. I to był ten moment, kiedy doszło do swoistego przełomu, ponieważ Instytut Pamięci Narodowej kompleksowo podszedł do problemu badań nad fenomenem żołnierzy wyklętych. Dziesiątki w tej chwili już publikacji, dziesiątki książek, filmów, komiksów, rajdów, wystaw. To jest efekt tej trudnej do przecenienia pracy historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. I 2010 rok, świętej pamięci Janusz Kurtyka, przekonał, zaraził pomysłem powołania Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I prezydent Lech Kaczyński w 2010 roku podjął inicjatywę, aby 1 marca, czyli dzień śmierci członków ostatniego zarządu, czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ten symboliczny koniec to również Armii Krajowej, bo przecież był kontynuacją Armii Krajowej, był Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I to jest ten moment przełomu, kiedy Parlament Rzeczypospolitej, podejmując inicjatywę świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, ustanawia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto narodowe, więc przypominam, że w tym dniu wywiesza się biało-czerwone flagi. Od tego momentu, tak jakby już oficjalnie świętujemy pamięć o tych bohaterach. Ale rzeczywiście walka o tą pamięć trwała bardzo długo. Zanim się ona zaczęła, to jedyne, jedyną pamięć o nich kultywował Kościół katolicki, ponieważ to właśnie w kościołach wieszano tablice poświęcone żołnierzom i dowódcom tych wspaniałych struktur w konspiracji niepodległościowej, którzy walczyli o niepodległość.
Panie dyrektorze, dzisiaj jest pan odpowiedzialny za powstające Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Miejsce symboliczne też, bo to już można powiedzieć od momentu, kiedy zostało zamknięte jako areszt, stało się muzeum. Można było wchodzić i oglądać to, co tam jest, tak od razu, natomiast ono się tworzy, więc no, trudno w kilku słowach, ale proszę powiedzieć, panie dyrektorze, co to jest za miejsce w ogóle, Rakowiecka 37 bodajże.
Tak, Rakowiecka 37. To jest polska Golgota. To jest miejsce, gdzie jak w soczewce skupiają się te dwa wielkie totalitaryzmy, które dotknęły Polskę w XX wieku. Niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. To jest miejsce, gdzie w czasie powstania warszawskiego, w drugim dniu powstania warszawskiego, bandyci z Waffen-SS, niemieccy bandyci weszli i dokonali rzezi więźniów. Wówczas więźniów Mokotowa, wówczas w większości zakładników polskich, większości polskiej młodzieży. Dokonali również tam eksterminacji części mieszkańców Mokotowa, na co chociażby wskazują znaleziska zespołu profesora Szwagrzyka, który odnalazł między innymi damskie buty w zbiorowych mogiłach, które tam miały miejsce. Nie było kobiet w więzieniu mokotowskim. I to jest miejsce, gdzie po 1945 roku, kiedy Warszawa została zajęta przez komunistów. Więzienie Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów było centralnym więzieniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czyli to jest tej instytucji, która jest odpowiedzialna za ogrom zbrodni popełnionych na obywatelach polskich w okresie terroru stalinowskiego. To jest miejsce, gdzie dokonano ponad 350 wyroków śmierci popełnionych na żołnierzach właśnie drugiej konspiracji, właśnie antykomunistycznego powstania. To jest miejsce, gdzie w wyniku tortur, w wyniku warunków, w których byli przetrzymywani, zmarła nieprawdopodobna ilość osób, więźniów. Oceniamy, że to może być nawet 3000 osób. To jest miejsce, gdzie miały miejsce tak niewyobrażalne tortury, że wobec polskich patriotów, że trudno wprost uwierzyć, kiedy słuchamy relacji świadków, czy czytamy wspomnienia osób, które je przeszły. To jest miejsce absolutnie święte, absolutnie wyjątkowe. I wróćmy w tym momencie do 29 lutego 2016 roku. To jest moment absolutnie historyczny. To jest moment, na który czekało wiele pokoleń historyków, ale nie tylko. Wiele pokoleń żołnierzy niezłomnych i więźniów politycznych. Kiedy to minister Zbigniew Ziobro w obecności pana premiera Jarosława Kaczyńskiego podpisał decyzję o likwidacji aresztu śledczego i o powołaniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To jest absolutnie historyczny moment. Dzięki temu, że powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości, ta decyzja mogła być podjęta. Proszę zobaczyć, czekaliśmy prawie 25 lat na tą decyzję. 25 lat wolnej Polski. Absolutnie przełomowy moment, historyczny moment, niezwykle ważny moment. Od tego momentu rozpoczęła się całkiem nowa historia więzienia mokotowskiego. Od tego momentu rozpoczęły się prace badawcze, prace poszukiwawcze, które odsłaniają prawdziwą historię Mokotowa.
Niesamowita jest historia, która się tworzy, ale właśnie która po tamtym momencie otwarcia czy zamknięcia aresztu, a otwarcia Rakowieckiej jako muzeum, przybycie Matki Bożej w ikonie z Jasnej Góry, oryginalnej, pełnowymiarowej, tak byśmy nazwali, kopii tego obrazu, który czcimy jako Polacy w sposób szczególny.
Moment nieprawdopodobny. Moment, który to Duch Święty nas natchnął, żebyśmy wykonali taki gest, taką prośbę i zwrócili się do ojców z Jasnej Góry z prośbą o przekazanie nam do muzeum kopii jasnogórskiego obrazu. Był w Polsce taki czas, że komuniści tak strasznie się bali Matki Boskiej, że nawet jej obraz aresztowali. I przygotowując ekspozycję wystawy głównej, wystawy poświęconej więźniom politycznym, doszliśmy chronologicznie do momentu aresztowania obrazu i było dla mnie absolutnie oczywistym, że my musimy po prostu historię aresztowania obrazu jasnogórskiego pokazać. Jadąc, kiedy dostaliśmy to zaproszenie z Jasnej Góry, żebyśmy przyjechali po kopię obrazu, no jechaliśmy dość dużą grupą na uroczystość, na apel jasnogórski, w czasie którego mieliśmy tą kopię otrzymać. Z taką myślą, cudownie, wspaniale, dostaniemy małą kopię obrazu, wspaniale, wsadzimy ją, zrobimy ekspozycję w którejś z cel, aresztowany obraz Matki Boskiej i tak żeśmy sobie myśleli. Kiedy wszedłem do zakrystii przy kaplicy cudownego obrazu, po prostu za nie mówiłem. Zobaczyłem przepiękną kopię, która tak nieprawdopodobnie ślicznie świeciła. Przecudowny obraz jasnogórskiej Madonny, że po prostu odebrało mi głos. Potem uroczystość, apel, poświęcenie tego obrazu, żeśmy ją zapakowali do takiej skrzyni i przywieźliśmy do Warszawy. Następnego dnia wnieśliśmy na 10 pawilon. To jest ten najsławniejszy, to jest ten, który się pojawia w wielu relacjach więźniów mokotowskiego aresztu. I już nawet wiedzieliśmy, która to będzie cela. Ale kiedy żeśmy ten obraz wyjęli i on tak pięknie świecił, to jest, ja zawsze będę podkreślał, ponieważ ta jasność, ta aura obrazu jest nieprawdopodobna. Ja mówię, nie panowie, on nie może iść do celi, ten obraz. Madonna, matka wróciła do swoich chłopców, przyszła do swoich chłopców, przecież oni wszyscy mieli na mundurach ryngrafy z jej wizerunkiem. I to nieważne, czy to była Matka Boska Ostrobramska, czy Matka Boska Częstochowska. To była po prostu Matka Boga. I ona musi zawisnąć na 10 pawilonie w jego przestrzeni. I wisi. I to trudno jest wytłumaczyć, ale klimat tego pawilonu, klimat tego więzienia został w tym momencie kompletnie odwrócony, kompletnie zmieniony. Wcześniej, przed momentem, kiedy, dopóki nie przywieźliśmy tego obrazu, zło, które tam się działo, można było dosłownie odczuć. Można było dosłownie dotknąć, a w zasadzie to ono dotykało. I zjawiskami, które były trudne do opisania oraz tak w sposób psychiczny działało na osoby, które wchodziły do przestrzeni 10 pawilonu. Kiedy żeśmy ten obraz powiesili, stał się cud. Stał się cud, ponieważ tam w tej chwili 10 pawilon jest miejscem kontemplacji, jest miejscem pokoju, spokoju, dobroci. To wszystko zawdzięczamy Madonnie. To wszystko zawdzięczamy temu obrazowi i tej przecudownej, dobrej energii, która z niego płynie.
Tam też odbywają się msze święte. To też pawilon 10, tak?
To też pawilon 10, to też jest przestrzeń przy obrazie, jak to my namawiamy. To jest przestrzeń na pierwszym piętrze, gdzie każdą drugą środę miesiąca nasz kapelan, ksiądz Tomasz Trzaska, odprawia mszę świętą w intencji osób zamordowanych na Mokotowie, w intencji żołnierzy niezłomnych, zamordowanych, poległych w walce. I na tą mszę przychodzą wszyscy, którzy chcą pomodlić się za naszych chłopców, za nasze dziewczyny, którzy walczyli o wolną Polskę i ponieśli najwyższą cenę za umiłowanie ojczyzny. Natomiast w każdy 26 dzień miesiąca odprawiana jest msza święta przez księdza Jarosława Wąsowicza, salezjanina, w intencji księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ksiądz arcybiskup był aresztowany w tę samą noc razem z prymasem Polski, Stefanem kardynałem Wyszyńskim. Został przywieziony na Mokotów, został osadzony w celi najpierw na 11 pawilonie, a później był przenoszony do różnych innych cel pojedynczych i przeszedł niewyobrażalnie okrutne śledztwo. To był mężczyzna dość postawny, kiedy był aresztowany. Natomiast po blisko 3 latach spędzonych na Mokotowie, wychodząc z aresztu, wychodził, ale nie był uwolniony, tylko był wywieziony do miejsca odosobnienia, poza więzieniem, takiego obozu, w zasadzie miejsca internowania, ważył 43 kilo. To dorosły mężczyzna tyle nie waży. Przeszedł na terenie więzienia mokotowskiego niezwykle trudne, okrutne śledztwo. Był bity, był przypalany. W jednym z dokumentów takiego dwutomowego dzieła, które ksiądz arcybiskup Jędraszewski wydał, Teczki na Baraniaka, jest taki fragment, że któryś z ubeków prosi o konsultację medyczną, ponieważ na ciele Baraniaka są ślady po przypaleniach. No czym był? To sam się przypalił? Przecież on nie palił papierosów. Więźniowie nie mieli ognia przy sobie, więc po prostu gasili na nim papierosy. Takich elementów jest bardzo dużo. Jest pod tak zwanym Pałacem Cudów, czyli pawilonem śledczym. Pałac Cudów to jest nazwa nadana przez więźniów. Po prostu bandyci z UB tam z ludźmi wyczyniali cuda. Jest tam wyjątkowe miejsce. Są to dwa karcery. Tak zwany karcer mokry, gdzie więźniowie siedzieli w wodzie, byli trzymani w wodzie. A w zasadzie to było szambo, ponieważ do toalety ich nie wypuszczano, tylko siedzieli przez czasami kilka tygodni w tej wodzie i tam się do niej załatwiali. To było szambo. Obok jest tak zwany karcer suchy, czyli taki karcer, taka tak zwana ciemnica, gdzie na betonie nago więźniowie byli trzymani w absolutnej ciemności. To są miejsca, w których również był trzymany ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. Wówczas jako biskup, sekretarz prymasa Polski. I kult, który rodzi się w Polsce wokół osoby księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, jest niezwykle ważny. I myśmy postanowili właśnie na terenie muzeum modlić się w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego tego wybitnego, wspaniałego polskiego kapłana. Bo Kościół katolicki jest nierozerwalnie związane z historią Polski, z tą piękną, wspaniałą historią naszej ojczyzny i naszego narodu. Na terenie Mokotowa jest wiele miejsc związanych z martyrologią księży. Jest cela księdza Rudolfa Marszałka, przedwojenny kapelan wojskowy, w czasie wojny kapelan Narodowych Sił Zbrojnych, po wojnie kapelan oddziału Flamego Bartka, tego oddziału, który został przez bandytów z UB wysadzony w powietrze. Ksiądz Rudolf Marszałek został na Mokotowie zamordowany w wyniku wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego. Mówiąc o księdzu Rudolfie Marszałku, należy też pamiętać o ojcu Władysławie Gurgaczu. Piękna postać. Jezuita, który przez pewien czas ukrywał się pod Warszawą. Mamy bardzo dużo pamiątek związanych z ojcem Gurgaczem. Między innymi mamy dwa przedmioty, które są nierozerwalne. Mamy fotografię, jak ksiądz Gurgacz maluje obraz świętej Teresy. Był niezwykle uzdolniony, pięknie malował i mamy ten obraz. Ojciec Władysław Gurgacz był kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, był ze swoimi chłopcami, dla których był ojcem duchownym, których wychował, których prowadził, których uczył miłości do Polski, uczył historii Polski, czasami uczył polskiego też, który był z nimi do końca, nawet wtedy, kiedy oni ginęli. On był z nimi do końca i za to, że był wierny, zapłacił nieprawdopodobną cenę życia. Widziałem ogromnie ważne dokumenty ojca Gurgacza. Widziałem jego dziennik, który pisał w czasie i od przedwojny. Ale jego modlitwy, jego zapiski są nieprawdopodobne.
Panie dyrektorze, mówimy o niepokornych, niezłomnych, ale i wiernych. Pan dyrektor wspomniał o kapłanach niezłomnych, ksiądz arcybiskup Baraniak i inni. Natomiast myślę, że warto też wspomnieć o tej wierności. Już była mowa o tych ryngrafach z Matką Bożą choćby, nie tylko jako symbol pewien, czy ozdoba umundurowania, ale też wyznanie pewnej wiary. Jak oni jeszcze w takim trudnym położeniu, w beznadziejnym, praktycznie oczekując na śmierć, na wyrok, na wykonanie tego wyroku śmierci, w jaki sposób jeszcze te swoje myśli, uczucia kierowali do Pana Boga?
To w sposób nieprawdopodobny, nieprawdopodobnie piękny opisał pan Mieczysław Chojnacki, pseudonim Młodzik, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej, aresztowany przez bezpiekę, skazany na karę śmierci w czasie takiego procesu pokazowego w sierpcu. Przywieziony na Mokotów na egzekucję, siedział w celi śmierci z Łukaszem Cieplińskim, z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, czyli siedział z żołnierzami z dowództwem 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ale siedział również z żołnierzami eksterytorialnego okręgu wileńskiego Armii Krajowej, czyli po prostu siedział z panem majorem Zygmuntem Szyndzielorzem Łupaszką. I w sposób nieprawdopodobny w swoich wspomnieniach opisał moment, kiedy Łupaszko został wezwany na egzekucję. Został wezwany na egzekucję, on się wtedy modlił. Więźniowie na dzień mieli obowiązek zwinąć sienniki i położyć je pod ścianą. Ponieważ to była bardzo duża cela, 80-osobowa, jeden sedes na tych 80 ludzi, proszę sobie wyobrazić, i zero kranu, nie było wody. Wodę brali z sedesu do picia, do mycia, do wszystkiego. Woda była im wydzielana w misce dwa razy dziennie. Pan major w czasie, kiedy przyszli po niego, siedział w takim zakamarku zakrywanym przez te sienniki, zrobionym przez sienniki i modlił się po prostu. Wyszedł, podszedł do drzwi, odwrócił się do swoich towarzyszy niedoli i powiedział: z Bogiem, panowie. Odpowiedzieli mu: z Bogiem, panie majorze. To pokazuje, jakimi byli ludźmi. Modlitwa była dla nich czymś tak oczywistym, jak oddychanie. To byli żołnierze Wojska Polskiego. A przecież zawołaniem Wojska Polskiego jest hasło Bóg, honor, ojczyzna. W naszych zbiorach muzealnych są rzeczy nieprawdopodobne. Mamy książeczkę, którą rotmistrz Witold Pilecki przekazał żonie, aby czytała swoim dzieciom. Jest to książka Tomasza A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. W naszych zbiorach mamy kilka różańców zrobionych z chleba w więzieniu mokotowskim i w innych więzieniach komunistycznych. Mamy również coś nieprawdopodobnego, ponieważ mamy naparstek, metalowy naparstek, który służył jako kielich jednemu z więzionych księży do odprawiania mszy świętej. Wino robili z rodzynek. To są historie, które są tak nieprawdopodobne, że czasami aż trudno uwierzyć, że w tym piekle na ziemi, jakim był Mokotów, proszę pamiętać, że pan rotmistrz Witold Pilecki powiedział w czasie procesu, że Auschwitz pobyła igraszka w porównaniu z tym, co on przeszedł na Mokotowie. Tadeusz Płużański, profesor Tadeusz Płużański, który był sądzony razem z Pileckim, również został skazany na karę śmierci, na szczęście zamienioną przez sowieckiego agenta, którego Stalin mianował prezydentem Rzeczypospolitej, Bolesława Bieruta. Powiedział, że dla niego Pilecki po tym, co przeszedł na Mokotowie, jest święty. I był po prostu święty. I teraz proszę zobaczyć, te różańce z chleba, przecież to jest tak delikatne. One przetrwały. Przetrwały Mokotów, przetrwały inne więzienia, przetrwały po prostu później zwykłe życie, a w tej chwili są u nas i są nieprawdopodobnym świadectwem umiłowania i przywiązania Polaków do Kościoła katolickiego, do religii katolickiej, do Boga, do Chrystusa, do Maryi.
8 minut po 22:00, niepokorni, niezłomni, wierni, pan dyrektor Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL jest naszym gościem. Jeszcze chciałem zapytać o poszukiwania, o prace ekshumacyjne, bo tak jak na początku wspomnieliśmy, nie wszystkim wiadomo, gdzie postawić świeczkę 1-2 listopada, bo nie ma ich ciał, nie ma ich szczątków, nie ma ich mogił. Nie mogły być odprawione, zorganizowane pogrzeby, uroczystości. Rodziny czekają. Córka Witolda Pileckiego też takim pięknym gestem kiedyś, pan dyrektor wspomniał, ale też pamiętamy o tym, takiej prośbie do tatusia, żeby się pozwolił znaleźć.
To jest nieprawdopodobna historia. Zofia Pilecka u nas w muzeum ma swoje biuro. To jest pokój, gdzie przyjmuje swoich gości, gdzie przyjeżdżają do niej dzieci ze szkół noszących imię rotmistrza. I ona jest u nas zawsze, jak cokolwiek się dzieje. A szczególnie wtedy, kiedy profesor Szwagrzyk prowadzi prace poszukiwawcze. Pamiętam taki moment latem ubiegłego roku, kiedy Krzysztof Szwagrzyk odnalazł na tyłach szpitala na Mokotowie taki mały cmentarzek, 11 grobów. Zofia przyszła, weszła do wykopu, stanęła nad tymi szkieletami i takie pytanie do Krzysztofa: jest tu mój tata? No, Krzysztof mówi: pani Zofio, nie wiemy. Musimy przeprowadzić badania DNA. Wtedy będziemy mogli cokolwiek powiedzieć. Zofia postała chwilkę i tak odchodząc odwróciła się do tych szkieletów i mówi: tato, daj się odnaleźć wreszcie. To było tak nieprawdopodobne, że myśmy wszyscy popłakali się tam. Ale takich historii, takich osób jak Zofia Pilecka są w Polsce tysiące. Bowiem tysiące polskich bohaterów nadal nie mają swoich grobów. Nadal nie wiemy, gdzie zostali pochowani większość zamordowanych na Mokotowie osób. Nadal nie wiemy, które to są groby, gdzie oni leżą. Mało tego, my nie wiemy, gdzie leżą ci, którzy zginęli w walce, żołnierze oddziałów partyzanckich. Nie wiemy, gdzie ci, którzy zginęli w walce, zostali wrzuceni. Do którego dołu kloacznego, czy do której studni, czy do którejś jamy gdzieś w lesie. A tak z nimi rzucano. Przecież Henryk Jóźwiak Groźny, dowódca ruchu oporu Armii Krajowej w powiecie gostynińskim, został wrzucony po prostu do kloaki. Po tym, jak zginął w walce. A teraz najprawdopodobniej na nim stoi garaż. I takich miejsc mamy tysiące. My nie wiemy, gdzie są groby partyzantów z oddziałów walczących na ziemiach utraconych. Na ziemiach obecnie należących do Litwy, Białorusi, Ukrainy. Nie wiemy, gdzie są groby Polaków zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej. Nie wiemy, gdzie są groby tych wszystkich ludzi, którzy pomarli w więzieniach i po prostu zostali gdzieś zakopani. Pomarli w wyniku tortur, w wyniku warunków, w jakich byli przetrzymywani. Wielu jest takich w Rawiczu czy we Wronkach, których po prostu wrzucano do dołów po torfie. Nie mają grobów. Dla nas w Warszawie takim miejscem, gdzie zapalimy świeczki, to jest właśnie Muzeum na Rakowieckiej, Ściana Straceń, gdzie można dosłownie dotknąć krwi polskich bohaterów i śladów po kulach. No i oczywiście Łączka. Pomnik na Brudnie. Pomnik postawiony w miejscu, gdzie stało więzienie na Namysłowskiej. Areszt NKWD na Strzeleckiej. Tam wszędzie powinny zapłonąć świece. Tam wszędzie powinny zapłonąć światełka, aby pokazać, że Polacy pamiętają. Na Montelupich w Krakowie, na Kurkowej w Gdańsku. I tak moglibyśmy wymieniać te miejsca. My zapalimy na Mokotowie i na Łączce i w tych miejscach warszawskich. Ale jestem pewien, że tak jak kibice, tak obelżywie nazywani kibolami, przypomnieli Polsce o żołnierzach wyklętych, tak teraz nie zapomną o tych wspaniałych chłopcach, o tych wspaniałych dziewczynach w dniu święta zmarłych. I zapalą dla nich te świece.
Rodzi się pytanie, bo to, co pan dyrektor mówi, to, co już wiemy, to jest, dreszcze wywołuje, w jaki sposób ludzie z ludźmi postępowali, Polacy z Polakami, chociaż trudno, nie wiem, czy to byli naprawdę Polacy, ci, którzy niestety prześladowali, może oficjalnie, serce pewnie gdzieś indziej. Natomiast co oni zrobili, ci żołnierze wyklęci, których upamiętniamy na Mokotowie, choćby w tym muzeum. Co oni zrobili, nie wiem, Polsce, co oni zrobili tym, którzy byli wtedy u władzy, że byli tak traktowani i za życia, torturowani wręcz, mordowani w bestialski sposób i po śmierci.
Byli po prostu polskimi patriotami. A zdrajcy obchodzili się z nimi w sposób niewyobrażalnie okrutny. I tak należy to postrzegać. To nie jest tak, że nie można być troszeczkę patriotą i troszeczkę niepatriotą. Albo się po prostu patriotą jest, albo nie jest. albo się zdrajcą jest, albo jest się patriotą. W tym przypadku żołnierze niezłomni, żołnierze antykomunistycznego powstania, wszystkich formacji, bez względu na to, jak byli w późniejszym czasie zaszufladkowani. Czy to byli żołnierze NSZ-u, czy to byli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czy Armii Krajowej, ROAK-u, czy Zrzeszenia WiN. To wszystko byli polscy patrioci, którzy powiedzieli: komunistycznym zdrajcom nie ufamy. Będziemy walczyli o wolną Polskę do końca. Jesteśmy wierni rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, który jest na uchodźstwie. A tamci przyjechali do Polski na sowieckich czołgach i wiernie służyli tym, którzy ich przywieźli tutaj. I to jest ten podział. I tak to wygląda. Nie ma innego podziału.
Muzeum i żołnierzy wyklętych, i tych, którzy byli więźniami politycznymi PRL-u na Mokotowie, ono jest w trakcie formowania. Powolutku pewne prace są prowadzone, ale też pan dyrektor wspomniał, mamy to, mamy takie rzeczy, takie pamiątki, takie sprawy, ale jeszcze pewnie nie wszystko jest, co by mogło być, więc też można, mam nadzieję, do naszych słuchaczy zaapelować, bo pewnie wielu jest tych, którzy jakieś pamiątki, bardzo cenne rzeczy, wręcz relikwie, tak można też powiedzieć, po tych, którzy byli wyklęci, którzy byli niezłomni, którzy zostali zamordowani za to, że byli Polakami i patriotami, pewnie posiadają, więc też apelujemy o to, by się zwracać do muzeum z tymi pamiątkami, z tymi rzeczami, bardzo osobistymi często, ale takimi, które chyba najlepiej swoje miejsce znajdą w muzeum, bo pamięć o nich nie zaginie wtedy.
Zdecydowanie, korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić do wszystkich Państwa z apelem. Macie w swoich domach, swoich szufladach, szafach pamiątki po polskich patriotach. I tych z okresu antykomunistycznego powstania, i tych z okresu działalności w opozycji niepodległościowej, w Solidarności, w wszystkich możliwych strukturach. Proszę, przekażcie je do naszego muzeum. My je zakonserwujemy, opiszemy i będziemy robili wszystko, żeby je przedstawić na naszej ekspozycji. Śmiesznie mówię zawsze, że bierzemy wszystko, od karabinu maszynowego po ulotkę. Proszę, przenoście do nas my te przedmioty w odpowiedni sposób wyeksponujemy, ponieważ to muzea są miejscem, najwłaściwszym miejscem do przechowywania i do eksponowania tych rzeczy. Tutaj będą mogły, w naszym muzeum będą mogły tysiące młodych ludzi, tysiące młodych Polaków obejrzeć je, poznać te wspaniałe historie, z którymi one się wiążą. Myślę, że to jest najwłaściwsze miejsce. Bardzo proszę, przekażcie te przedmioty do nas.
Jak to można uczynić, to za moment powiemy, podając numer telefonu również, ale też najpierw numery telefonów do naszego studia, chociaż telefony już powoli dzwonią, pewnie z pytaniami, z refleksjami na temat dzisiejszego naszego spotkania. 56 655 23 55, północ Polski, południe, 56 655 23 56, południe, w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 i 536 600 200, i za granicy dwa numery telefonów: 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Zapraszamy naszych słuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych i do tego, by przygotować sobie coś do notowania po piosence, po tym utworze też takim szczególnym i wymownym. Podamy numer telefonu do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, którego dyrektora, pana Jacka Pawłowicza, dzisiaj gościmy, i to będzie numer telefonu, by uzyskać informacje, ale też by dowiedzieć się, w jaki sposób można te pamiątki, jeżeli Państwo takie posiadacie, a liczymy na to, że są one w Państwa domach, w jaki sposób można je przekazać.
zbrojnych tędy przeszło, sporo się przelało łez. Lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez. Kiedy szli do niepodległej, spoza góry rzek, niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest, uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc. Nie opadł z drogi, jeszcze się czerwieni mak, a już wpisał czas w historię, tyle nowych dni i dat. Wszystkie znane i wciąż bliskie, bo dotyczą przecież nas i tej nuty chopinowskiej, która w sercu. Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest, uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc. Niepodległa, niepokorna, już nie zniknie nigdy zma. To jest nasza, bo jest wolna, bo na imię to.
Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 22:00 słuchają Państwo Radia Maryja. Niepokorni, niezłomni, wierni. Rozmawiamy z panem dyrektorem Jackiem Pawłowiczem, który odpowiada za Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, na Mokotowie, na Rakowieckiej. I tak jak obiecałem, numer telefonu do tego muzeum, oczywiście dzwonimy od jutra, bo dzisiaj jeszcze pewnie zamknięte, nikt tam pewnie nie dyżuruje, ale zapisujemy sobie ten numer 22 kierunkowy do Warszawy. 640 83 73 22 640 83 73 i apel o przekazywanie pamiątek w temacie żołnierzy wyklętych i tego, o czym mówimy i do czego muzeum też zaprasza i zachęca. Szczegółowe informacje pod tym numerem telefonu, będziemy go jeszcze dzisiaj powtarzać, a tymczasem mamy telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Grażyna z północnej Polski.
Witamy Pani Grażyno i słuchamy.
Ja należę do rodziny żołnierzy wyklętych. Powiem, mój brat mojego dziadusia zginął w Rawiczu, został tam zamordowany. I należał do organizacji batalionu Sona w powiecie ciechanowskim. Chciałam nadmienić, że poczyniłam pewne kroki w tym kierunku, aby orientacyjne, aby ustalić mniej więcej, gdzie w Rawiczu, na terenie, w okolicach więzienia, czy no tak, głównie tam, mogłoby się znajdować jego ciało. Bo tak jak wspomniał pan dyrektor, którego serdecznie pozdrawiam i oczywiście ojca, bo nie uczyniłam tego na początku. Wszyscy jesteśmy ważni jako rodzina żołnierzy wyklętych. Wszyscy. I mi jest troszkę przykro, że wiele tych kroków jest poczynionych w Warszawie. A ten Rawicz jako największe więzienie stalinowskie, bo w Bielokroś tak się mówi, jest zapomniane. Ja nawet wiem, w której kwaterze on leży. Ja dzwoniłam do Rawicza i naprawdę był tam pan prezydent, do którego dzisiaj też apeluję do władz polskich o pomoc, o ruszenie sprawy Rawicza. Naprawdę, oni zginęli w strasznych, nie chcę tu dzielić, ci gorzej mieli, ci mieli ciut lepiej, bo tak nie można. Ale przewieziony został z ziemi ciechanowskiej aż do Rawicza. Dostał 13 lat więzienia za to, że walczył o wolną Polskę. Już nie chcę mu nadmieniać, co przeżyła rodzina, mój dziadziuś, który nie mógł w ogóle wykonywać pracy kowala. Pod drutem kołczastym obwiązywano mu drzwi, żeby nie mógł wejść do swojej pracy, tak? I bardzo proszę o tę pomoc. Pomoc, żeby zaczęto szukać ciał żołnierzy wyklętych w Rawiczu. Za pośrednictwem pana dyrektora. Do pana Szwagrzyka. Jest mi tak bardzo zależy. Ja nie wiem, co ja mam robić, żeby tę sprawę ruszyć.
Proszę pani, poproszę o telefon jutro do Warszawy. Porozmawiamy i uzgodnimy pewne kroki, które zrobimy. Służę pomocą pełną. Rzeczywiście kwestia Rawicza i tych pochówków, które tam miały miejsce, należy wyjaśnić i ci, którzy chcą w odpowiedni sposób uszanować swoich bliskich, może zabrać stamtąd do mogił rodzinnych, powinni mieć takie prawo. A ja mam tylko takie pytanie, czy pani bliski był w oddziale Bolesława Czerkasiewicza z Kowronka może?
Nie. On był w batalionie, co oczywiście znalazłam w internecie, był w batalionie Sona. I przypuszczam, że znał pana Dziemieszkiewicza Roja.
Aha, czyli był w 16 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Tak, był w 16 Okręgu Mazowieckim. Tak, to do tego doszłam.
Proszę pani, bardzo proszę o kontakt jutro na ten telefon, który podajemy.
Aha, dobrze. Dobrze, na pewno zadzwonię.
Dobrze, pani Grażyno, jeżeli pani nie zapisała, to jeszcze będziemy powtarzać numer. Dziękujemy pani za to zainteresowanie, trudno.
Bardzo ważna informacja i bardzo ważny problem, bo rzeczywiście te cmentarze przywięzienne, a w zasadzie ich brak, są poważnym problemem.
I też tak mi się skojarzyło, wiadomo, Warszawa, gdzieś tam od czegoś trzeba też było zacząć, prawda? I gdzieś mamy nadzieję, ja mam nadzieję też, że to się jakoś powoli zacznie rozlewać i w innych miejscach też i te ekshumacje, i te poszukiwania, i pamięć będzie przywracana.
Tak, Instytut Pamięci Narodowej robi nieprawdopodobną pracę, tytaniczną wręcz pracę. Odnajdują miejsca, o których już naprawdę wszyscy zapomnieli. Krzysztof Szwagrzyk jest w każdym miejscu. Jeżeli znajdują te szczątki, to każdą kostkę trzyma w ręku, w odpowiedni sposób ją szanując, ale to jest naprawdę praca nie do przecenienia.
Dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy i słuchamy, kto mówi do nas
jest
i skąd.
Na północy. Ja chciałam zapytać...
Pani Janino, prosimy, ale jakiś pogłos mamy tam, troszeczkę słaba jakość.
Nie słyszę.
No właśnie, my też nie za bardzo, ale proszę mówić, zobaczymy.
Mówi Janina z północy, ja chciałam zapytać o księży z Rypina w 1939 roku, więżonych w piwnicy, to... Był ksiądz Pędzich, ksiądz Grabowski i inni jeszcze księża. I chciałam zapytać, kto im pomagał i ich historię. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Powiem szczerze, nie znam tej historii. To jest 39 rok. To skierowałbym panią do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Tam ta wiedza z całą pewnością jest. Pełną wiedzę pani na pewno od nich dostanie.
Pani Janina wywołała temat księży. Myślę, że też warto wspomnieć o tych metodach inwigilacji księży, o zastraszaniu. Nawet mamy dzięki Bogu już Dzień Pamięci kapłanów niezłomnych,
tak,
który przeżywaliśmy nie tak dawno temu.
Znaczy ja w ogóle uważam, że dyskusja dotycząca represji wobec Kościoła katolickiego i tego, co się wiąże z Kościołem katolickim w okresie Polski komunistycznej, jest prowadzona ze złej strony. Tutaj została zdominowana przez agenturę i przez różne działania niegodne, a przecież powinniśmy zacząć dyskusję od tego, co bezpieka wyczyniała z Kościołem katolickim, jakie działania operacyjne przeciwko księżom, przeciwko kapłanom czy zakonnikom, zakonnicom były prowadzone, jakie w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i również w naszym muzeum pokazujemy na przykład instrukcje, w jaki sposób montowano podsłuchy w konfesjonałach. To jest rzecz nieprawdopodobna. Ja kiedy to zobaczyłem, nie mogłem uwierzyć, że tak niegodne działania były prowadzone. Sposoby szantażowania, zastraszania bardzo często młodych ludzi, seminarzystów, które wychodzą z dokumentów przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, są nieprawdopodobne. A jednocześnie my cały czas dyskutujemy o księżach, którzy gdzieś tam potknęli się, upadli, a nie mówimy o księżach niezłomnych. A przecież takich było dużo więcej. Są nieprawdopodobne dokumenty w archiwach IPN-owskich wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, gdzie ta niezłomność kapłanów wychodzi w zasadzie z każdej strony, każdej linijki. Ja lubię przytaczać pewien dokument, który przeczytałem, a dotyczy on diecezji płockiej, kiedy to bezpieka podjęła akcję werbunku seminarzystów, którzy byli na pierwszym roku. W pierwsze ferie ci młodzi ludzie wyjechali do domów, no i w tym czasie wyjechali za nimi funkcjonariusze SB, aby podejmować werbunki. No i jest dokument jednego z tych funkcjonariuszy, który opisuje, jak szczegółowo jechał, jak czym, nawet ile bilet kosztował autobusowy. No i dotarł wreszcie do tego młodego człowieka, do jego domu. Podszedł pod furtkę, zobaczył, że na dziedzińcu, na podwórku nie ma psa, więc wszedł, zapukał do domu. Wyszedł młody człowiek, ten się przedstawia, że jest funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, chce z nim porozmawiać. No i jest takie zdanie, że ten konkretny człowiek, niczego nie odpowiadając, podszedł do budy z psem i spuścił psa. werbunek nie udał się. No więc dlaczego my nie mówimy o tak chwalebnych działaniach, które wymagały wtedy naprawdę nieprawdopodobnej odwagi, a mówimy o rzeczach, które są absolutnie drugoplanowe. Uważam, że dyskusja powinna w ogóle przebiegać z drugiej strony.
Mam nadzieję, że kiedyś też na naszej antenie będzie okazja, żeby bardziej szczegółowo o tym porozmawiać.
W naszym muzeum mamy ogromny zbiór różnych środków techniki operacyjnej wykorzystywanych przez bezpiekę do inwigilacji kościoła, różne ukryte magnetofony, aparaty fotograficzne chowane w obiektywy tych aparatów chowane w guzikach marynarek czy kurtek, podsłuchy montowane w różnych miejscach, czy chociażby operacyjne tak zwane kamuflaże, gdzie mikrofony były schowane w damskich torebkach, w zamknięciach. To wszystko jest nieprawdopodobne. U nas można to zobaczyć na wystawie poświęconej technikom operacyjnym. Myślę, że od tego właśnie punktu należy zacząć dyskusję o kościele w systemie komunistycznym, o tej zmasowanej akcji przeciwko Kościołowi, o selekcjonowaniu ludzi, których celowo wysyłała bezpieka do seminariów, po to, żeby później ci ludzie mieli możliwość działania dla nich. To naprawdę, to myślę, że trochę została nam narzucona narracja drugiej strony, aby odwrócić kota ogonem.
Bardzo dziękuję. Kolejne telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo. Coś tutaj uciekło nam. Może tutaj. Proszę, Radio Maryja. Halo. Halo. Prosimy bardzo.
Proszę, Radio Maryja. Halo.
Proszę bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, chciałem do audycji się włączyć.
Jesteśmy na antenie, słuchamy, kto mówi, skąd.
Zbigniew z Warszawy.
Słuchamy, panie Zbigniew.
Otóż, panie dyrektorze, chciałem trochę uwag dotyczących samego wystroju, samych, tam ma być jak gdyby monument, kolumny takie i tak dalej. Na pewno to może jest budujące, ale ja miałbym inną koncepcję. Tam powinno się wchodzący, bo ja byłem na jakiejś wystawie, wchodzący powinien się tam poczuć jak ten więzień, w prawdziwym więzieniu. W pawilonie numer 2 chyba, ten gdzieś byli, siedzieli więźniowie lat do 50. stalinowskich, są pozdejmowane blindy tak zwane. Ja mam zdjęcie z tego czasu i tam były blindy. Blinda to było ograniczenie możliwości wyglądania przez okno. Na przykład są wymalowane ściany świeżo jak gdyby na farbą olejną, cele są czyste, tam było inaczej, tam była szarzyzna, brudy, śmierdziało, smród zatęchłe. Ja tam siedziałem na przykład, ale w następnym natomiast, gdzie siedzieli więźniowie polityczni w tego lat powiedzmy 80. tam powinny być na górze pokoje przesłuchań odtworzone. Pokój głównego rozgrywającego to ten, który niczym szachownicą poruszał pionkami, więźniami, powodował ich bicie gdzieś tam, czy szykany innych z kolei tego faworyzował i tak dalej. To był pułkownik Tomporski, może pan znajdzie jego dane. On był później w procesie Humera oskarżony i tam na coś skazany. Jego gabinet powinien być i tak dalej. Światełka na przykład nad drzwiami, bo tam był taki zwyczaj, że ludzie z jednej celi nie mogli widzieć innych, w związku z czym oddziałowy krzyczał: idę, cele były pozamykane i ten wychodził na spacer, odprowadzał do dzielnych spacerniaków, gdzie chodzili sobie i tak dalej. No wtedy światełka się paliły nad pokojami przesłuchań i tak dalej. Następnie, następna rzecz, drukarnia, powinna tam być drukarnia nadal i mogliby ją obsługiwać na przykład więźniowie, którzy mają już tam pół roku do, czy tego. Kuchnia także. Czasem drukarnia ma być przeniesiona, czy mówię mi oddziałowy jakiś, że ten nie oddziałowy, tylko ten ze służby więziennego pan, że ma być tego. Następnie co? Biblioteka. Książki. Tam te pojemniki na żywność, żeby włożono od celi do celi i tak dalej. Wszystko to powinno być, mieć charakter autentyczny. Następna rzecz, nie ma zdjęć, są zdjęcia bohaterów naszych sprzed, z lat tych do stalinowskich, powiedzmy tam, okresu później. Natomiast nie ma zdjęć oprawców. Nie ma zdjęć kierowników, na przykład takich kierujących tym, naczelników, na przykład ten słynny Alojzy Grabicki. Dlaczego nie jest uwieczniony, żeby widziano? On tam mieszkał w sąsiednim
proszę pana,
budynku.
Proszę
i tak
pana,
dalej.
Jeśli mogę, tak. To ja od razu zacznę panu odpowiadać, bo pan poruszył dużo tematów. Blindy wszystkie będą przywrócone. Blindy zostały zdjęte w 89 roku, kiedy skończył się system. A my będziemy te blindy wszystkie przywracać. Mało tego, będziemy przywracać wygląd pierwotny, czyli ten ceglany. Nie będzie żadnych tynków, tak jak nie było w latach 50., bo tynki to są dopiero przełom lat 60. i 70. Więc już tutaj odpowiadam, blindy będą w dwóch rodzajach. Pierwszy rodzaj to będą te potrójne, drewniane, a dalej będą też szyby pancerne, które były założone w latach 80. na oddziale dla politycznych, czyli na tak zwanej trójce, a wcześniej 12. Jeżeli chodzi o wygląd cel, proszę pamiętać, że jeszcze 2 lata temu tam siedzieli więźniowie i wygląd cel jest taki, jak pozostały po nich. My będziemy przywracali wygląd pierwotny, ten z lat 50., czyli będą szare, brudne rzeczywiście ściany, nie będzie płytek na podłodze, tylko będzie beton. No, musimy mieć czas, żeby to wszystko odtworzyć. Po prostu my jesteśmy absolutnie na początku drogi i nie wszystko można od razu zrobić. Jeżeli chodzi o światełka, to będą światełka przywrócone, te, które były pierwotnie, czyli takie coś w rodzaju migaczy w starych syrenkach, takie kuleczki i rzeczywiście one będą się świeciły. Natomiast skoro pan mówi, że był tam, to pan pamięta, że strażnik, który przeprowadzał więźnia między na przesłuchanie czy tam w inne miejsce, to jeszcze używał kluczy do stukania w poręcze, żeby dać znać, że prowadzi więźnia. Pan jeszcze mówił o zdjęciach oprawców. Proszę pana, ja zapraszam na 10 pawilon do tak zwanej czerwonej celi, gdzie pan zobaczy zdjęcia oprawców od Stefana Michnika poczynając na innych negatywnych bohaterów tej historii kończąc. Także są pokazani, będzie ich więcej, ale proszę dać nam szansę, żebyśmy w ogóle mogli tą ekspozycję przygotować, bo przed nami jest ogrom pracy. Widzę, że pan ma bardzo dobre rozeznanie, jeśli chodzi o Mokotów, to od razu apeluję i proszę pana o pamiątki do naszego muzeum, bo bez tych pamiątek ekspozycja będzie dużo uboższa.
Tak, a skoro o pamiątkach, to ja przypomnę ten numer telefonu do muzeum 22 640 83 73 22 640 83 73. Słuchamy Radio Maryja. Halo, proszę bardzo.
Tak.
Słucham, jesteśmy już na antenie.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zdzisław Jan Kaczmarek, syn żołnierza wyklętego, legendarnego tygrysa Jana Kaczmarka, skazanego na karę śmierci przez WSR w Łodzi dnia 31 sierpnia 1952 roku, wyrok wykonany. Chcę poinformować, że wiem, gdzie leży, szczątki leżą mojego ojca i moich wujków w Łodzi na Dołach. od 2 lat ubolewam, że nie mogę się doprosić wykopania zwłok. Ba mało to, to dyrektor IPN-u w Łodzi nawet nie chce ze mną rozmawiać. Także jest to bardzo przykre i oburzające. Za jeszcze jak był prezesem dr Jan Kurtyka, coś można było załatwić. W tej chwili w IPN-ie już nie można załatwić nic. Jako spadkobierca ofiar, gdyż w mojej rodzinie zapadło kilka wyroków kary śmierci wykonanych w więzieniu UB w Łodzi. Czuję się dotkliwie obrażony przez obecne władze, tak centralne, prezydenta, jak i wszystkich pracowników IPN-u. Po prostu jest to hańba. Rozpocząłem budowę pomnika żołnierzom wyklętym w miejscowości Regny, gmina Koluszki. Pomnik w stanie surowym stoi. Prosiłem o wsparcie, o pomoc, bo odszkodowanie, które dostałem za ojca, przeznaczyłem na pomnik. Z każdej strony wiatr w oczy wieje. Rozmawiałem z wieloma posłami różnych partii. Nie dostałem żadnego wsparcia, żadnej pomocy. Jest to przykre, pięknie się mówi na antenach, czy to Radia Maryja, czy w telewizorni, ale robi się zupełnie co innego. Ja nie będę już dłużej czekał na wykopanie ojca, tylko chyba będę musiał zebrać rodzinę i wykopać sam. No ale na tym miejscu leży jakaś pani. I jadę na cmentarz pierwszego na Dzień Wszystkich Świętych i palę lampkę. Nie wiem do końca, czy palę na grobie mojego ojca, który ponoć leży pod tą panią. Przykro mi, rozmawiałem i z panem Szwagrzykiem, i z prezesem IPN-u, a dyrektor IPN-u w Łodzi w ogóle się odcina. Po prostu nie chce rozmawiać ze mną. Jest to bardzo przykre. Dlatego brak mi słów krytyki pod adresem wielu, wielu, wielu ludzi zatrudnionych w IPN-ie. No ale co zrobić? Wszędzie mamy... Zgania się na komunistów, na hitlerowców, no ale na obecne elity się nie zgania nic.
Proszę pana, przykro mi, przepraszam, jest strasznie że panu przerwę.
Dziękuję bardzo.
Proszę pana, a z kim pan rozmawiał w sprawie pomnika? Bo ja wiem, że Instytut Pamięci Narodowej w ostatnim czasie co najmniej kilkanaście...
Bardzo pana słabo słyszę, panie dyrektorze.
Co najmniej kilkanaście pomników zostało postawionych i różnych tablic murowanych. Wiem, że pieniądze na to są. Z kim pan rozmawiał? Bo nawet w najbliższych dniach będzie odsłaniana tablica, którą ufunduje.
Proszę pana, tablic odsłanianych jest bardzo wiele, ale wszystkie są w miarę, proszę pana, nieprawdziwe.
Panie Zdzisławie,
ubierane jest to wszystko.
Padło pytanie, z kim pan rozmawiał? No, nie dogadamy się chyba. Panie Zdzisławie, z kim pan rozmawiał? Pan dyrektor pyta.
Proszę pana, od prezesa Kurtyki ze wszystkimi. Wydałem milion ulotek, proszę pana. Pomnik zaczyna...
Dobrze, ja przepraszam, już przerwiemy, bo tutaj...
Pan prezes nie żyje od 9 lat, proszę pana, a w tej chwili Instytut prowadzi niewyobrażalnie wprost wielką akcję odsłaniania tablic i wspierania budowania pomników, dlatego proszę się zwrócić naprawdę do pana dyrektora Ciska, to jest Biuro Upamiętniania w Instytucie Pamięci Narodowej i z całą pewnością pan dostanie pomoc. To nie jest tak, jak pan mówi. Troszkę chyba pan mija się z prawdą. Naprawdę, Instytut robi niewyobrażalnie wielką rzecz. Nie można tak oskarżać tej instytucji, że źle pracuje.
I oczywiście rozumiemy rozgoryczenie i
nie, no jak najbardziej.
Natomiast no, proszę,
tylko proszę pamiętać również, że bezpieka w starych czasach robiła potężną akcję dezinformacyjną, żeby utrudnić odnalezienie szczątków osób pomordowanych. Proszę pamiętać, że chociażby poszukiwania pana rotmistrza Pileckiego trwają już od bardzo wielu lat. Jeszcze świętej pamięci pan przewoźnik prowadził poszukiwania w różnych miejscach, gdzie w 100% miał być rotmistrz pochowany, nie znaleziono żadnych kości. Więc proszę z umiarem, naprawdę, proszę zaufać Instytutowi Pamięci Narodowej, profesorowi Szwagrzykowi. To jest właściwy człowiek, on robi niewyobrażalnie wielką pracę i proszę dać im szansę.
Panie dyrektorze, jeszcze chciałem zapytać o taką kwestię, bo tutaj dobrze, no przy okazji takiego telefonu też trudnego może, ale wybrzmiały te sprawy, że no nie do końca są ludzie pozostawieni sami sobie w takich sytuacjach, no już taka jakaś, takie jakieś nastawienie, że z rodziną pojedziemy i sami te szczątki wykopiemy, no nie na tym rzecz polega. Natomiast, no właśnie, gdzie zwrócić się o pomoc, bo pewnie takich spraw jest wiele, że trudno znaleźć pomoc bardzo konkretną. Czy to jest to miejsce, o którym pan dyrektor wspomniał, ten pion upamiętniania w IPN-ie, czy jakieś inne miejsca, czy oddziały gdzieś tam wojewódzkie, czy bardziej regionalne, w których kierunkach uderzać, żeby też nie wszystkie prośby, czy jakieś uwagi, czy pisma kierować do Warszawy, bo rzeczywiście może, czy czas oczekiwania będzie dłuższy, bo to wiadomo, centrala, czy no mniej skuteczne to nasze działanie.
Znaczy, jeżeli chodzi o upamiętniania, no to jest Biuro Upamiętnień Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Cisek i to jest najwłaściwsza osoba. Ja myślę, że po prostu trzeba napisać pismo do nich, ewentualnie zadzwonić i z całą pewnością pomogą. W ostatnim czasie, według mojej wiedzy, co najmniej kilkanaście tablic pomogli przygotować i zaproponowali różne formy upamiętnień. Także to jest najwłaściwsze miejsce, najwłaściwsza instytucja. Podobnie jeśli chodzi o ekshumację i poszukiwania. Jest zespół poszukiwań profesora Krzysztofa Szwagrzyka. On bardzo metodycznie i konsekwentnie prowadzi te prace. Wykupuje szczątki bohaterów i ma ogromne sukcesy, ogromne znaleziska i to jest najwłaściwsza osoba. Nie można samemu sobie kopać, bo bardzo często, ja rozumiem, ja z wieloma takimi osobami rozmawiałem, które były rozgoryczone, że szuka tyle lat i nie znalazł. No ale po prostu bezpieka tak dobrze maskowała miejsca swoich zbrodni, że te poszukiwania muszą trwać. One będą trwały z całą pewnością jeszcze wiele lat, też i moce przerobowe IPN-u są ograniczone. To są Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Poszukiwań i Biuro Upamiętnień. To są te dwa miejsca, gdzie najlepiej się zwrócić. A jeżeli któryś z urzędników ma nawet gorszy dzień i coś źle odpowie, to zadzwonić następnego dnia albo bezpośrednio do dyrektora i na pewno się tą sprawę załatwi.
Pamiętając, że wszędzie pracują też ludzie, tak?
No oczywiście, no może przemęczony być. No, dajmy spokój, no naprawdę. Więcej takiej pogody ducha. No. Mhm.
Panie dyrektorze, chcę się dopytać, żeby też nam nie umknęło to, co ma być pokazane w muzeum, które powstaje? Ach. 2023 rok, tak?
23, bardzo liczymy tak, na to. Liczymy na to. Mhm. Więc wróćmy do muzeum. 7,5 tysiąca powierzchni ekspozycyjnej. To będzie jedno z największych muzeów w Polsce. Całość ekspozycji podzielona jest na trzy segmenty. Segment pierwszy, mieszczący się w najstarszej pierwszej części aresztu, czyli w pawilonie pierwszym, będzie poświęcony w całości żołnierzom wyklętym od Naroczy, czyli jeziora Narocz na Kresach Rzeczypospolitej, gdzie latem 1943 roku sowiecka partyzantka wymordowała cały oddział Armii Krajowej, prawie cały oddział Armii Krajowej. Według nas wtedy się zaczyna historia żołnierzy wyklętych, a kończy się w październiku 1963 roku śmiercią Józefa Franczaka Lalusia. Będziemy również pokazywali takie wyjątkowe sytuacje, jak chociażby odnalezienie całkiem niedawno szczątków Dołęgi. To był partyzant, który nie ujawnił się nigdy, ukrywał się do stycznia chyba 82 roku, kiedy to zmarł. Został pochowany w jednym z gospodarstw, na tyłach tego gospodarstwa. No i całkiem niedawno Instytut Pamięci Narodowej ekshumował go. To były takie wyjątkowe przypadki. Było kilku partyzantów, którzy też się nie ujawnili. Może nie żyli w tak dramatycznych okolicznościach jak Dołęga, ukrywając się cały czas, tylko funkcjonowali w społeczeństwie pod fałszywymi nazwiskami i nawet ich wcześniejsze rodziny nie wiedziały o tym. Dowiedziały się już po 89 roku. Takie historie też tam będziemy pokazywali. Ale jest to cały pawilon poświęcony żołnierzom wyklętym. Będziemy prezentowali tam wszystkie formacje, jakie działały, partyzantów, żołnierzy. Będziemy pokazywali walki najważniejsze, jakie były toczone przez żołnierzy wyklętych, czy żołnierzy niezłomnych. Te obie nazwy są właściwe. Następnie jest pawilon trzeci. Pawilon trzeci, który no zasłynął tym, że tam trzymano więźniów politycznych po 56 roku. Tam przez ten pawilon przeszli praktycznie wszyscy działacze, większość działaczy opozycji demokratycznej lat 56-80, 81 w zasadzie, czyli KOR, KPN, Robcio, Ruch, Taternicy, uczestnicy 68 roku, uczestnicy uroczystości milenijnych 66 roku, bo proszę pamiętać, że kiedy Polska świętowała tysiąclecie Chrztu Polski, to i ludzie szli się modlić do kościołów, to bezpieka działała i aresztowała wielu z tych osób, którzy później trafiali do więzień. Ten pawilon wraz z częścią pawilonu 11 będzie poświęcony w całości więźniom politycznym. Zaczynamy od więźniów okresu stalinowskiego i będziemy pokazywali wszystkie te historie, o których mówiłem, czyli Taternicy, Ruch, Robcio, KOR, KPN, Ruch Młodej Polski, 68 rok, 66 rok, represje wobec Kościoła katolickiego, aresztowania wobec osób, które budowały kościoły, aresztowania wobec osób, które protestowały przeciwko zdejmowaniu krzyży ze ścian klas lekcyjnych. I oczywiście będziemy prezentowali ten fenomen polski, jakim była Solidarność i to, co się wydarzyło w Polsce po 81 roku, stan wojenny i represje stanu wojennego. To będzie bardzo duża ekspozycja. Tutaj będziemy chcieli pokazać od bohaterów 56 roku, twarze przede wszystkim, sylwetki tych ludzi. 76 rok, 70. No i stan wojenny, i strajki, i demonstracje, i drukarnie podziemne. I ten fenomen, wielorakość struktur, i struktury związkowe, i struktury regionalne, i różne organizacje nawiązujące do Solidarności, jak MRKS, Grupa grupy oporu Solidarni, Solidarność Walcząca oczywiście, fenomen absolutny. I to będzie ta część trzeciego pawilonu 11. W Pałacu Cudów, czyli w dawnym pawilonie śledczym, będziemy pokazywali działania operacyjne bezpieki i w ogóle historię tego zbrodniczego, tej zbrodniczej instytucji, jaką była bezpieka w państwie komunistycznym. Ich twarze, ich działania, ich metody, ich zbrodnie. Także będą mieli całą ekspozycję sobie poświęconą. Myślę, że będzie bardzo ciekawa. Dziesiąty pawilon, który jest, nosił nazwę pawilonu drugiego, również będzie pawilonem wyjątkowym. Uważamy, że jest to miejsce pamięci narodowej. Przywrócimy tylko pierwotny wygląd z okresu terroru stalinowskiego i tam niczego więcej nie będzie. Po prostu ma to być miejsce zadumy, przemyślenia tego, co się w Polsce wydarzyło, modlitwy, wspomnienia polskich bohaterów. I to jest ta część, część ekspozycyjna. Drukarnia, duża przestrzeń edukacyjna, centrum edukacyjne, gdzie będą sale wystaw czasowych, będą sale edukacyjne, będą też magazyny nasze, będzie pracownia konserwacji, a jednocześnie coś wyjątkowego, czego dotychczas w Polsce nie ma. Centrum Weterana. To będzie miejsce, gdzie kombatanci i weterani będą mieli swoje miejsce do spotkań, gdzie będą mogli przyjść, posiedzieć, poplotkować, powspominać, napić się kawy za darmo, bo myślę, że Polska jest im to winna i stać Polskę na to, żeby polskim bohaterom po prostu podać kawę czy herbatę w uprzejmy sposób, w dobrym towarzystwie, nawet jeżeli nie zawsze będą mieli dobry humor. To jest ważne. A razem z weteranami i z kombatantami będzie również centrum rekonstruktora, czyli centrum, gdzie grupy rekonstrukcji historycznej będą mogły mieć swoje miejsce na spotkania, na przechowanie swoich zbiorów.
Bardzo dziękuję. Mamy telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Magdalena spod Warszawy.
Witamy.
Ja zadzwoniłam, troszkę mnie sprowokował ten telefon pana, który tak bardzo narzekał na niemożność załatwienia różnych spraw w IPN-ie, ponieważ mam zupełnie odwrotne doświadczenia i to moja rodzina była w różny sposób doświadczona zarówno w okresie powojennym, jak i w okresie podziemnej działalności w latach 70. i 80. Załatwialiśmy wiele spraw w IPN-ie i naprawdę jestem zachwycona tym, w jaki sposób to było załatwiane. Tak wiele zawdzięczamy IPN-owi i nie tylko tyle, że załatwiają skutecznie różne rzeczy, ale też odbywa się to w niezwykle kulturalnej atmosferze. Młodzi ludzie, którzy z taką kulturą i z takim szacunkiem wobec starszych osób, byłam naprawdę zachwycona i uważam, że to jest bardzo krzywdząca taka opinia na łamach ogólnopolskiego radia. Nie wiem, co się stało i dlaczego ten pan ma takie złe doświadczenia, czy jakaś też subiektywne odczuwanie. Tym niemniej miałam taką potrzebę, żeby się odezwać, żeby sprostować niejako taką opinię krzywdzącą. Także tyle, może już nie będę w szczegóły wchodzić, jakie to były sprawy, jak załatwiam, ale na terenie Warszawy i na terenie Gdańska.
Proszę pani, bardzo pani dziękuję.
W dwóch ośrodkach i to się i tu, ze starannością ogromną, z dotrzymywaniem terminów, po prostu naprawdę. Zresztą, ponieważ uczestniczyłam w uroczystościach w ubiegłym roku właśnie na Wybrzeżu związanym z odznaczeniami Krzyżami Solidarności i nawet panu prezesowi IPN-u też o takich swoich doświadczeniach mówiłam, bo to jest bardzo budujące. Także serdecznie bardzo pozdrawiam, dziękuję za tą niezwykle ciekawą audycję i z Panem Bogiem.
Proszę pani, bardzo dziękuję za tą opinię. Jeżeli mogę prosić, to bardzo bym prosił o pamiątki, bo rozumiem, że i pani rodzina była bardzo związana z opozycją.
Tak, ja mam troszkę pamiątek z okresu, bo ja należałam do Robcia.
Ojejku, proszę pani, to koniecznie proszę.
U mnie była, znaczy drukowałam dość sporo, drukowaliśmy wraz z mężem. I nawet, tylko że muszę to przejrzeć, że tak powiem, w tej chwili mąż już nie żyje, ale bo wydaje mi się, właśnie to mąż tym bardziej się był zorientowany, ale muszę poszukać, że mam opinie i u progu jakieś nierozdane egzemplarze, które jeszcze pozostały. Także rzeczywiście postaram się tego poszukać.
Będę bardzo wdzięczny, będziemy bardzo wdzięczni. Proszę w ogóle o kontakt z naszym muzeum, zapraszam do nas. Może na koncert, który będzie 30 października. Andrzej Kołakowski i Dariusz Kowalski będą mieli taki wieczór autorski, coś w rodzaju zaduszek. 30 października, godzina 18 w muzeum. Bardzo gorąco zapraszam, bardzo chętnie z panią porozmawiam.
Pozdrawiam serdecznie pana dyrektora i ojca prowadzącego, Piotr Zluzina z Kaszub.
Panie Piotrze, słucham, jesteśmy na antenie już.
Bardzo wspaniała audycja, chylę czoła za taką inicjatywę. Rozumiem, że będzie można kiedyś dzieci tam przyprowadzić i jak już będzie otwarta ta cała ekspedycja i całe więzienie już będzie w tym planie, którym pan dyrektor powiedział.
Ale już teraz też zapraszamy na oglądanie tych historycznych
przestrzeni. Wiem, panie dyrektorze, tylko macie, moje są bąble jeszcze malutkie, żeby troszkę to poznać głębiej. Tak. Właśnie przed chwilą z synem, jak się kładł spać, to opowiadałem, jak było na warszawskiej pielgrzymce, jak konfidenci byli kopę lat temu. I to jeszcze troszkę za mały się pytał, jak to było, mówię, synku, później. I dlatego ja właśnie chciałbym podkreślić, co pan dyrektor powiedział, bo my u nas, jak poszukiwali szczątki Danusi Siedzikównej, Inki, akurat zbieg okoliczności, że ja w tym momencie tam byłem i widziałem. I to było też niesamowite i właśnie pana, dlatego tego pana, który dzwonił, to taka jakbym podpowiedział, bo na pewno przeżył coś osobistego i to boli. Jak ktoś z komunistami, z Sowietami miał coś wspólnego, to jest duża gdzieś tam zadra i ona może przez całe życie być i bardzo, bardzo rozumiem tego pana. I ja pamiętam, jak tutaj byliśmy na Pomorzu, tutaj na Pomorzu były przygotowywane te uroczystości pogrzebowe na najwyższym poziomie Danusi Siedzikównej, Inki, to ja wówczas złapałem, ponieważ miałem kontakt z profesorem Szwagrzykiem, chylę czoła przed profesorem, bo robi niesamowitą, tytaniczną pracę, za co na pewno Pan Bóg mu podziękuje, bo to jest coś wyjątkowego. I zadzwoniłem, mówię, panie profesorze, ale Danusia Siedzikówna w 1946 tu u nas została zamordowana i nie miała pogrzeba. U nas, u Kaszubów, jest taki zwyczaj, że mamy pustą moc. My śpiewamy przy trumnie. A profesor do mnie mówi, dobrze, proszę bardzo, przygotujcie, macie godzinę od 21 do 22. Także otwarta osoba, niesamowicie. I proszę tego pana, może tam do profesora Szwagrzyka, bo to jest bardzo ciepły, oddany patriota i może on dalej też jeszcze pokieruje.
Przecież to jest przecudowne, także to
wspaniała osobistość, wyjątkowo delikatna, usposobienie, a o wielkiej duszy i patriotyzmie to chylę czoła. Ale ja miałem jeszcze bardzo bliski kontakt tu w Gdańsku, już w świętej pamięci, w 2010 zmarła, z córką generała Fildorfa, bo poszukiwaliśmy dalej, jeszcze próbowaliśmy dotrzeć do sprawców zbrodni zabójstwa, bo to zbrodnia sądowa w pełnym tego słowa znaczeniu i niestety sędziowie nie zostali rozliczeni do końca.
Nikt nie został rozliczony.
Tak, tak jest. To była klasyczna zbrodnia sądowa, gdzie niestety jak pani Maria była bardzo ciepłą, otwartą osobą i absolutnie nie było u niej jakiejś tam zgryzoty czy coś takiego, ona bardzo ciepło w ogóle podchodziła do patriotyzmu, do Radia Maryja i cały czas do ostatnich swoich dni liczyła, oczywiście, że jeszcze niektórzy bo tam były jeszcze osoby, które można było pociągnąć do odpowiedzialności. I proszę sobie wyobrazić, że później, jak próbowano Marię Górowską, która była w składzie orzekającym, tam, żeby była jasna sytuacja, tak, to wszyscy prawie byli Żydami. To nie jest antysemityzm. Brońcie, Panie Boże, żebym ja tutaj z jakimś antysemityzmem wyjeżdżał, ale wszyscy byli Żydzi, skład orzekający żydowski, prokuratorzy żydowscy, no chyba, że mam kłamać, to powiem, że nie byli Żydami, no wszyscy byli Żydzi tam.
Od A do Z.
Taka jest prawda. Oczywiście, no, jeżeli mamy mówić prawdę, to tylko i wyłącznie w tym duchu. I pani Maria, przecież w momencie, jak skazywali generała Fidorfa tam właśnie na Rakowieckiej, to ona tego dnia była, pukała, mówiła, gdzie tata, oni odsunęli ją do domu. I to było w dniu, jak go wówczas w sposób haniebny nie zastrzelili, ale powiesili.
Mamy miejsce jego śmierci, odnaleźliśmy miejsce jego śmierci.
No właśnie słyszałem, panie dyrektorze, słyszałem, doszło też do mnie i tam będę chciał zajechać koniecznie z dziećmi, ale to może za 2-3 lata, bo już trochę większe będą, to wtedy będę mógł w stanie to
gorąco zapraszamy.
Dziękuję serdecznie, życzę powodzenia tej owocnej pracy.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Piotrze, pozdrawiamy serdecznie, no i cieszymy się, bo tu też taki kolejny wątek został poruszony, wychowania patriotycznego, takiej edukacji, której, no wiadomo, dzisiaj w szkole tego jest więcej, ale rodzina to jest chyba to najważniejsze.
Ale proszę zwrócić uwagę, że do nas przez te 3 lata, kiedy oprowadzamy po historycznych przestrzeniach więzienia Mokotowskiego, przyszło ponad 40 tysięcy osób. Proszę pamiętać, że to część się odbywało w warunkach jeszcze czynnego aresztu i dużego rygoru bezpieczeństwa. Ja się bardzo uważnie przyglądam młodzieży, która przychodzi do nas. Bardzo często zresztą te grupy samoprowadzam. I mam takie spostrzeżenie. Kiedy grupa młodych ludzi ze szkoły średniej, postaramy się, żeby to byli przede wszystkim ludzie już po 14 roku życia, przychodzi, to przychodzą takie rozbrykane źrebaki. Wesołe, śmieją się, popychają, dowcipy sobie robią. To jest na wysokości bramy, kiedy wchodzą. Kiedy przejdą trasę, którą wędrowali nasi bohaterowie, kiedy zajrzą do celu, kiedy zobaczą karcerę, kiedy zobaczą miejsce, gdzie była szubienica, kiedy wejdą do celi rotmistrza Pileckiego, czy do celi generała Fildorfa, którą też żeśmy zidentyfikowali, w której mamy ekspozycję pamiątek, które otrzymaliśmy od rodziny. Kiedy przejdą trasę, kiedy podejdą pod ścianę śmierci i szykują się do wyjścia, to są już całkiem inni ludzie. To są ludzie, którzy mają inny wyraz twarzy. Oni myślą, oni zastanawiają się, w jakim znaleźli się miejscu. Oni zadają bardzo poważne pytania. Oni chcą dalej się dowiadywać, jaka była dalsza historia bohaterów, którzy na Rakowieckiej byli przetrzymywani. Całkiem niedawno byłem na bardzo ciekawym spotkaniu młodzieży polskiej i francuskiej. Różne światy, ale i różne historie. Historia Polski, historia Francji, całkiem inny czas. Byłem na tym spotkaniu z Zofią Pilecką. Proszę sobie wyobrazić, że te dzieci chłonęły wiedzę, tą, którą żeśmy im przekazywali, jak gąbka. I ci polscy, i ci francuscy. I wianuszek tych młodych ludzi wokół Zofii Pileckiej po spotkaniu, kiedy już się szykowaliśmy do wyjścia, wianuszek był tak duży, że wychodziliśmy prawie godzinę. Zofia Pilecka jest przecudowną postacią. To jest absolutnie ikona takiej walki o pamięć o żołnierzach wyklętych. I te jej to powiedzenie, tato, daj się odnaleźć. To jest właśnie, to jest motto jej życia. Ona pięknie opowiada o ojcu. Pięknie opowiada historię rodziny Pileckich. oby żyła jak najdłużej i aby jak najwięcej młodzieży do niej przyjechało na spotkanie, bo raczej już nie zapraszajcie jej do siebie, bo jest staruszeńką. Ale u nas w muzeum zawsze jest miejsce na takie spotkanie i zawsze takie spotkanie, jeżeli będzie potrzeba, zorganizujemy. Ale to jest też edukacja, proszę zobaczyć, to jest edukacja w rodzinach, edukacja nauczycieli, którzy chcą, którym się chce przede wszystkim i którzy chcą opowiadać piękną historię Polaków. Ale ja cały czas mam gdzieś z tyłu głowę tych kiboli, którzy niekoniecznie musieli się w domu dowiedzieć o żołnierzach wyklętych, a to oni przywrócili pamięć w takim szeroko pojętym społeczeństwie o naszych bohaterach.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w sprawie audycji, bo mój ojciec był więziony.
A jak pan ma na imię?
Długosz.
A pana imię?
Wiktor.
Panie Wiktorze, słuchamy.
Ojciec był więziony na Motylupie w Karkowie i także był tam, półtora roku siedział w więzieniu. Tam na Montrupi opowiadał, jak był męczony, jak był mocno traktowany, raczej bity. Normalnie był męczony, nie? I ja w tym czasie, jak był prezydent, był Kwaśniewski, nie? Ja to zwróciłem o odszkodowanie. Jeszcze mama żyła. W tej chwili mama nie żyje, nie? I oni mnie potraktowali jak śmieci w sądzie. I później ja się dowiedziałem, że trzeba było mieć adwokata. No i oni za to, że dali odszkodowanie nam, mamie i dzieciom, nie? 6 000 złotych. Ale powiedzieli, że tylko 3 miesiące ojciec siedział. Ojciec siedział 1,5 roku. Witali na Montelupie w Krakowie. I z tym, że taka jedna adwokatka powiedziała, mama jej mówi, tej adwokatce spotkała się, bo tam chciała, żeby ojca uwolnić, nie? I także ojca uwolnili, ale ta adwokatka wzięła 60 000 złotych. Mówili, bo skoro to jest prawda, nie? No i także ojciec dostał już zwolniony, a czy miał wyjść, nie? Ale go trzymali przez 3 miesiące jeszcze, żeby te rany się wszystkie pogoiły. No i przez całe życie ojca męczyli. Znaczy był traktowany bardzo źle, nie? Byle co, to od razu do sądu i więzienia. Tak pilnowali go bardzo mocno. No ja bym właśnie chciał tą sprawę odnowić w tym sądzie. Jakby to trzeba było zrobić.
Panie Wiktorze, dziękujemy. Proszę przejść na odbiór, dobrze? Pan dobrze, dyrektor odpowie. No. Dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy. Proszę, panie dyrektorze.
Proszę pana, przede wszystkim proszę wystąpić do Instytutu Pamięci Narodowej, do Archiwum Instytutu. Pan jest z Krakowa, więc do oddziału krakowskiego o dokumenty taty, które się znajdują w IPN-ie. Skoro był proces, skoro dostaliście państwo jakieś odszkodowanie, więc te dokumenty są. I wtedy w oparciu o te dokumenty co chwila wychodzą jakieś nowe rzeczy, więc myślę, że może pan być w zasadzie pewien, że jeszcze coś nowego poza tych, które wcześniej pan były w sądzie, pan znajdzie. Może teczka więzienna ojca. Wtedy będzie można odtworzyć cały jej przebieg i ponownie wystąpić do sądu o unieważnienie wyroku i odszkodowanie. Nie znam dokładnie sprawy, dlatego tylko tak po prostu panu proponuję. Mając pewne doświadczenie w załatwianiu tego typu spraw tutaj w Warszawie. Więc znaczy polecałbym jednak drogę do Instytutu Pamięci Narodowej. Tam są fachowcy, którzy z całą pewnością panu pomogą.
Prosimy, Radio Maryja.
Wielki On Jezus Chrystus, dzięki Maryi Dziewicy.
Słuchamy.
Mam taką sprawę do pana dyrektora.
A jak pan ma na imię?
Marek z Małopolski.
Panie Marku, słuchamy tak zwięźle, poprosiłbym, dobrze? Tak, bo już powoli lądujemy.
Chciałem zapytać pana dyrektora, czy zwiedził Muzeum AK Krakowskie tego względu pytam i mam taką też propozycję. Na takim spotkaniu kombatantów wyjęto z piwnicy sztandar Matki Bożej, bardzo zaniedbany, i było wiele próśb o właściwą ekspozycję wizerunku. Nie wiem, czy to się ziściło. I widziałem wiele takich też sztandarów w dziwny sposób eksponowany, gdzieś orzeł głową na dół, Matka Boża też w dziwnych takich pozycjach, o ile tak można nazwać, pozycjach ukierunkowania. I taką mam prośbę do pana dyrektora, czy też będą tam ekspozycje sztandarów, i żeby we właściwy sposób eksponować, jeżeli jest kierunek do góry, pionowy, to można tak eksponować, żeby on był, czy ona, we właściwy sposób eksponowana.
Proszę pana, w tej chwili już eksponujemy sztandary i są one we właściwy sposób pokazywane. Tak jak powinny być, tak jak są noszone, były noszone na uroczystościach.
Dziękuję. Prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Ja dzwonię z Poznania.
Tak.
Moje imię Bożena.
Słuchamy, pani Bożena.
Mianowicie chciałam powiedzieć o takiej tajemniczej sprawie, która wydarzyła się w 1974 roku. Mianowicie byłam na cytadeli naszej poznańskiej z dzieckiem we wózku i tak szłam tą główną iglicę, tą głównymi schodami, i po lewej stronie zatrzymałam się, czytałam sobie tam różne tablice. I przy jednym z grobów, te wszystkie groby były zadbane, a w połowie mniej więcej drogi, duże oczywiście to były takie zbiorowe groby, obmurowane, nie było żadnych kwiatów, żadnego tłucznia, tylko była ziemia. I doszedł do mnie człowiek, tak lat 60, drobnej postaci, mężczyzna, i mówi po cichu: tutaj leży w tym miejscu 84. Żeby pani to wiedziała. No i to wszystko.
Mhm. Dziękujemy.
No, ciekawa historia. To bym musiał z kolegami z Poznania porozmawiać, bo rozumiem, że to mogła być sugestia, że to uczestnicy czerwca 56 w Poznaniu byli tam pochowani, albo żołnierze antykomunistycznego powstania. Nic więcej do głowy mi nie przychodzi.
No trudno teraz się też jakoś odnieść, prawda?
Tak jest.
Żeby powiedzieć szczegóły. Może jeszcze jeden telefon, prosimy. Halo? Proszę.
Halo?
Bardzo.
Halo, szczęść Boże, czy ja mogłabym do audycji?
Szczęść Boże, oczywiście. Jak pani ma na imię?
Małgorzata z Lublina.
Z Lublina. Słuchamy pani, Małgorzato.
Szczęść Boże. Chciałabym o takiej rzeczy powiedzieć. W zasadzie dwóch. Pierwsza rzecz, mój ojciec, który mieszkał w Tarnobrzegu, wtedy akurat w średniej szkole, był świadkiem, w jaki sposób zginął książę Lubomirski wraz z synem i gdzie został pochowany. To było na terenie Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnobrzegu i przy murze, być może teraz to miejsce zostało przebudowane, ale tam zostali w dole zakopani. Druga rzecz, która też jest, no bardzo bym prosiła jakąś poradę, dlatego że mój świętej pamięci dziadek był zastępcą szefa wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej na okręg tarnobrzeski. I proszę sobie wyobrazić, kiedy NKWD zaczęło działać bardzo intensywnie, przyszedł do niego jakiś znajomy i mówi tak: panie Miciu, proszę, jakby pan zechciał na chwilę wyjść ze mną. No i dziadek wyszedł i wrócił dopiero po dwóch latach za ogromną kwotę, 120 tysięcy łapówki. Siedział i był męczony w Rzeszowie, w tym więzieniu, które w tej chwili jest... Znaczy w tej chwili na tym miejscu znajduje się sąd w tak zwanym zamku. Nie było żadnego sądu, żadnej rozprawy sądowej.
No tak po prostu po 2 latach dopiero pozwolili mu wyjść. Czegoś się namyślali, ale dziadek był tak zakonspirowany, że proszę sobie wyobrazić, dopiero w latach 80., kiedy powstała książka Raporty Jawora, to jest jakiegoś z autorów z Tarnobrzegu, dopiero wtedy się dowiedzieliśmy tak naprawdę, kim był dziadek. A dziadek przed wojną, jeszcze w czasie I wojny światowej, był rotmistrzem w 12 Pułku Łanów Podolskich. I taka ciekawostka odnośnie rotmistrza Pileckiego. Razem z moją babcią podawali do chrztu w miejscowości Rozwadów siódmego syna w rodzinie u państwa Zakrzewskich. Chyba Romek miał na imię ten chłopiec, a rotmistrz Pilecki był przedstawicielem prezydenta Polski. W jego imieniu był ojcem chrzestnym. To tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże wszystkim.
To niezwykle ciekawa historia. Jakby pani zechciała zadzwonić do nas jutro do muzeum, to bardzo bym chciał z panią porozmawiać, bo na pewno i Zofia Pilecka by chciała też na ten temat troszeczkę się dowiedzieć. Proszę o kontakt jutro.
Dobrze, oczywiście postaram się zadzwonić, jednak moje obowiązki pewnie skończą się gdzieś dopiero około godziny 13-14.
Spokojnie, może pani po południu, my siedzimy do późnych godzin, także...
Dobrze, dziękuję, przynajmniej w takim razie pozwolę sobie zadzwonić.
Bardzo proszę, bardzo dziękuję za telefon.
Audycję. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia, pozdrawiamy. No, nie przypuszczałem, że aż takie historie dzisiaj tutaj się pojawią na antenie Radio Maria i cieszymy się bardzo, że to, no, taki ogromny zasięg i, no, i takie rzeczy też się przypominają.
Ale to jest niezwykle ważne spotkanie również dla mnie, bo ja myślę, że warto by było, żebyśmy ten cykl pociągnęli troszkę, bo proszę zobaczyć, ile wątków, ile ciekawych problemów, ile ciekawych spraw i ile żeśmy załatwili. Ja mam nadzieję, że jednak od jutra kilka telefonów będzie i te pamiątki do muzeum nasze trafią, ale też i proszę zobaczyć, takie zwykłe ludzkie sprawy, chociażby kwestie prawne z problemami w polskich sądach, żeby uzyskać odszkodowanie czy unieważnić wyrok. Oczywiście my jako muzeum służymy pełną pomocą, ale jednak warto by było, żebyście państwo kontaktowali się przede wszystkim z Instytutem Pamięci Narodowej, jeżeli chodzi o taką takie sprawy archiwalne bądź poszukiwania czy upamiętnienia. To jest najwłaściwsza instytucja. My w tej chwili przygotowujemy dużą ekspozycję, tak jak mówiłem, wielowątkową i szukamy pamiątek. Szukamy osób, które zechcą nam złożyć relacje o swoich rodzicach, o swoich dziadkach, czy czasami o sobie, bo tak jak pani, która dzwoniła, która działała w Robcio, fenomenalna informacja. A jeżeli jeszcze drukowała i ma wydawnictwa, które były drukowane, absolutnie coś niebywałego. Ja czekam na telefon od tej pani, jest to sprawa niezwykle ważna. Dlatego myślę, że to, jeżeli ojcowie oczywiście zaproszą, to ja bardzo chętnie jeszcze przyjadę i porozmawiam ze słuchaczami o tych problemach naszej pięknej, wspaniałej historii, o naszych pięknych bohaterach, których historia była tragiczna. Ich życie kończyło się bardzo często tragicznie, ale jednak w ostatecznym rozrachunku zwyciężyli. Bo to, że chociaż dzisiaj siedzimy tutaj, że rozmawiamy w wolnym katolickim radiu, to jest zwycięstwo właśnie wyklętych. To jest zwycięstwo działaczy opozycji demokratycznej, którzy po prostu wywalczyli Polsce niepodległość. W 89 roku ten długi etap walki o niepodległość zakończył się. I w tej chwili możemy o naszej pięknej historii rozmawiać i wspominać naszych bohaterów.
Bardzo dziękuję. Pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, jest naszym gościem. Już powoli czas przeszły, bo kończą się nasze rozmowy. Bardzo dziękuję za przybycie, dziękuję za podjęcie tego tematu, kolejnych wątków tego dużego tematu, tak byśmy powiedzieli. Może słowo pozdrowienia, jest okazja, żeby do kogoś szczególnie się zwrócić, chociaż żeby też inni nie byli poszkodowani.
No tak. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, telewidzów Telewizji Trwam, a w sposób szczególny chciałbym pozdrowić jednego człowieka. Pan Mieczysław Chojnacki, pseudonim Młodzik, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej, więzień polityczny, więzień skazany na karę śmierci, autor wspaniałej historii, wspaniałych pamiętników, których opisał ostatnie chwile życia tak wspaniałych postaci jak pułkownik Ciepliński, jak żołnierze brygad wileńskich Armii Krajowej z majorem Paszką na czele. Wiem, że on jest słuchaczem Radia Maryja. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpi. Serdecznie, panie Mieciu, pozdrowienia z Torunia.
Bardzo dziękuję, tylko przypomnę jeszcze numer telefonu. Pan dyrektor od jutra będzie oczekiwał na państwa telefony. 22 640 83 73, 22 640 83 73. Oczekujemy, tak jak pan dyrektor mówił, na pamiątki, na te wszystkie rzeczy związane z żołnierzami wyklętymi, z tymi sprawami, o których była mowa. Trudno je raz jeszcze powtarzać i wymieniać, ale liczymy na słuchaczy Radia Maryja również i w tej kwestii. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję
i dobrej
bardzo.
Drogi powrotnej. Szczęść Boże. Przypomnę, pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, był gościem audycji Rozmowy Niedokończone. Państwu również dziękuję za te telefony, za ten czas spędzony razem z nami.